Cześć. Dzisiaj pogadam z Agnieszką Mińko, położną, certyfikowaną doradcą laktacyjną, która wspierała mnie przy moich początkach karmienia z Leonem, mega ciężkich, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Wiem, że Aga zrobiła laktację i rodzicielstwo wielu dziewczynom w Warszawie i z kim nie rozmawiam o Agnieszce, to same ochy i achy. Dziewczyny są przeszczęśliwe, że miały do czynienia akurat z Agnieszką i pomyślałam sobie, że Agnieszka jest najlepszą z kobiet, którą mogę zaprosić tutaj zaraz przed świętami, pogadać nie tylko o porodach, ale też o laktacji, trochę o mitach związanych z laktacją i trochę o tym, co zrobić, żeby było wam w życiu łatwiej. Cześć Agnieszka.
Cześć. Nie wiem, co powiedzieć, zamurowało mnie strasznie. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że to aż tak już tyle czasu minęło. Jakoś uplasowałam tego Leosia gdzieś tam niedaleko i czuję się troszkę zażenowana takimi dobrymi słowami.
Przyjmujemy pochwały, jest super. Leoś, tak, już jest duży. 4,5 roku temu się spotkałyśmy pierwszy raz to jest na oddziale i to było mega doświadczenie, że cię spotkałam wtedy. Ja pamiętam, że było mi bardzo trudno i bardzo, bardzo dużo dobrego wniosłaś w to
karmienie.
Cieszę
się bardzo. Cieszę się bardzo. Laktacja, tak, to jest wyzwanie i było to wyzwaniem nawet dla mnie. Także doskonale potrafię zrozumieć kobiety, które miewają trudności.
No właśnie, a jak to było u ciebie? Powiedz mi, ty rodziłaś już będąc położną?
Z dużym doświadczeniem. Niech policzę, daj chwilkę. Myślę, że byłam położną 11-12 lat, kiedy sama zostałam mamą. Już wtedy miałam na swoim koncie kilka udanych laktacji swoich podopiecznych. Jeszcze wtedy do tego tak nie podchodziłam. W ogóle to traktowałam to w ramach swojej pracy, takich obowiązków zawodowych, które sprawiały mi ogromną przyjemność swoją drogą. Ale tak, laktacja, sam połóg był takim doświadczeniem, którego się nie spodziewałam, mimo wiedzy teoretycznej i mimo jakiegoś już doświadczenia.
A rodziłaś w Warszawie? Rodziłaś w Warszawie? Jak ci było z porodem? Bo dużo wiedziałaś o porodzie przed tym, jak zaczynałaś rodzić. Dużo też widziałaś połogu, zwłaszcza tego w pierwszym okresie, prawda?
Tak.
Więc byłaś w tej komfortowej sytuacji, że wiedziałaś, jak to wygląda, bo większość z nas jednak nie wie, z czym się będzie mierzyło po porodzie. Czy to ci jakoś pomogło? Czy wręcz przeciwnie?
Nie wiem. Poród, mimo tego, że nie spełnił moich oczekiwań i absolutnie potoczył się nie tak, jak sobie zaplanowałam. Wiem, że brzmi strasznie, bo generalnie jakby zawsze powtarzam i powtarzałam, że porodu zaplanować się nie da. Natomiast miałam inne oczekiwania, inne wyobrażenia. Podeszłam do porodu bardzo spokojnie, ale nie skończył się tak, jak bym chciała. Był to bardzo spokojny poród. Pamiętam komentarze koleżanki, która przychodziła na salę porodową i krzyczała: drzyj się, Mińko, póki masz możliwość. Więc to były ciekawe słowa. Natomiast tak, poród był bardzo spokojny. Byłam świadoma wszystkiego, co się dzieje z moim ciałem. Troszkę brałam też to, co dostałam od koleżanek. Porodziłam w swoim szpitalu, trafiłam na wspaniałą położną, Boże cudowną. Dzięki niej mam wrażenie, że wszystko potoczyło się bardzo dobrze, bo był moment, kiedy było już bardzo ryzykownie. I mimo tego, że było bardzo ryzykownie, ja cały czas wierzyłam, że skończy się dobrze, ale skończyło się dobrze, natomiast na sali operacyjnej.
Okej, czyli ostatecznie przez cesarskie cięcie?
Niestety tak.
Niestety, czyli cały czas jest żal za tym, że to nie było do końca naturalnie.
No tak, jakby mając takie przeświadczenie i wiedząc, że każda kobieta może urodzić, no to gdzieś nam zostaje jeszcze taka, wiesz, przepracowałam ten temat już jak najbardziej, chociaż nie ukrywam, było bardzo trudno i w momencie, kiedy mamy pewien utarty plan, który gdzieś tam no wali się na drobne kawałeczki, no to nie do końca jest fajnie. Po tym wszystkim przychodzi takie zastanowienie, czy zrobiłam jednak wszystko to, co mogłam zrobić. No ale tak, teraz po latach jestem przekonana, że nic więcej zrobić nie mogłam od siebie. Zrobiłam wszystko, co możliwe, żeby moje dziecko przyszło na świat zdrowe i zadowolona i tak też się, że tak powiem, zrobiło, ale wolałabym urodzić naturalnie. Chociaż teraz, może to będzie mało polityczne, ale gdybym miała wybierać i gdybym miała rodzić kolejny raz, pewnie zdecydowałam się na cięcie cesarskie.
Naprawdę, mimo że wolałaś wtedy naturalnie, tak. Teraz ze względu na to, że już miałaś cesarkę, czy ze względu na to, że bezpieczniej, czy...
Ze względu na obawy.
Ze względu na obawy,
tak, jak najbardziej. Ja wówczas nie korzystałam ze szkoły rodzenia, właśnie ze szkoły jakiejkolwiek edukacji, szczerze mówiąc, bo
wychodziłam. W którym roku urodziłaś córkę?
W 2011.
Czyli w 2011, Czyli nie tak dawno temu wcale.
Nie tak dawno, jak najbardziej. Miałam też takie przekonanie. Zresztą przygotowałam się sama indywidualnie do porodu. Dużo czytałam jeszcze, mimo tego, że byłam położną, mimo tego, że no właśnie teoretycznie wszystko miałam, można powiedzieć, w małym paluszku, no to jednak czułam taki niedosyt. Zresztą myślę, że my położne tak mamy, że to jest, wiemy doskonale, że nasza droga zawodowa jest taką wieczną drogą, gdzie żeby nie zatrzymać, żeby nie zrobić kroku w tył, musimy się rozwijać, musimy czytać, musimy pogłębiać swoją wiedzę, więc ten czas właśnie ciąży, przygotowywałam się do rodzenia i jakby byłam gotowa na to, co się wydarzy, ale jednak nie do końca wszystko potrafiłam sobie przewidzieć.
Okej, ale to też jest bardzo fajne, co mówisz, że jakby masz świadomość obaw i tego, że gdybyś teraz miała rodzić, to my dużo tutaj już rozmawiałyśmy z dziewczynami o tym, że takie obawy potrafią zblokować poród. I,
no tak.
I być może to naprawdę, pewnie to jest lepsza droga w takiej sytuacji.
Tego się boję. Boję się tego stresu, który mi towarzyszył właśnie w drodze z sali porodowej na salę operacyjną. Boję się oczekiwania na pierwszy krzyk. Czy w ogóle będzie i dlaczego teraz na przykład nie krzyczy. Boję się później tych wszystkich powikłań takich, które mogłyby się pojawić.
Potencjalnie.
Gdybym się uparła też na rodzaje naturalne w tym momencie, więc to takie, no mówię, może mało polityczne, ale jednak gdzieś te obawy zostają.
Polityczne czy niepolityczne, ja sobie myślę, że to też jest bardzo ważne, co teraz płynie z tej części tej rozmowy, że najważniejsze w rodzeniu to jest to, że my jako kobiety mamy wybór i nikt nie powinien wpływać na ten wybór, jeżeli jest on w granicach rozsądku oczywiście. W sensie, jeżeli masz wskazania, czy to fizyczne, czy psychologiczne do tego, żeby rodzić przez cesarskie cięcie, to pewnie będzie to dla ciebie najlepszy poród, jaki możesz wybrać i już. Jeżeli możesz prowadzić naturalnie i chcesz prowadzić naturalnie, bardzo proszę.
Tak sobie myślę, że gdyby przyszło mi wybierać, pewnie i tak bym spróbowała naturalnie.
Pewnie i tak byś spróbowała jednak
dokładnie
naturalnie.
Dokładnie to wygląda, natomiast no, pewnie znalazłby się też taki moment, kiedy powiedziałabym sorry, ale nie. Wydaje mi się, że w ogóle w rodzeniu chodzi o to poczucie bezpieczeństwa i to jest najważniejsze, bo jakiekolwiek opory gdzieś tam nie pojawiłyby się na naszej drodze, jakiekolwiek wątpliwości, czy to w czasie ciąży, czy to w czasie porodu, czy jeszcze zanim w ogóle decydujemy się na pozostanie rodzicami, to jesteśmy w stanie wiele rzeczy zaakceptować. Wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie. No, niestety poczucie bezpieczeństwa w porodzie jest bardzo istotne, bo tak jak powiedziałaś, może wszystko przyblokować. Jeśli pojawia się stres, automatycznie potrafi zahamować się przebieg porodu, a to chyba nie o to chodzi.
Odcinek trzeci, po raz trzeci pada, rodzimy głową.
Rodzimy głową, absolutnie, tak.
W każdym jednym odcinku rodzimy głową. Naprawdę, to jest takie zdanie, które tutaj magicznie pada w każdej rozmowie, że rodzimy głową i to jest bardzo ważne.
Tak, cała reszta to tylko fizyka, nie? A my musimy po prostu czuć się dobrze same z sobą.
I odblokować. Czy ty się czułaś dobrze w czasie swojego porodu w szpitalu? Czułaś się, bo jakby znałaś szpital, znałaś otoczenie, nie? I
czułam się bardzo dobrze, rodziłam z położną, z którą pracowałam od początku swojej praktyki. Zawsze sobie powtarzałyśmy na dyżurach: Miko, jak będziesz rodziła, to dzwoń do mnie, przyjadę, nawet jak będę na emeryturze. No i przez przypadek nam się udało tak trafić na siebie i to było najlepsze, co mogło mnie spotkać.
Super. To są
będę wspominała zawsze. Tak.
Dlatego
poród dla mnie, mimo tego, że skończył się nie tak, jak oczekiwałam, nie tak, jak się spodziewałam, jest dla mnie miłym doświadczeniem.
A czy z laktacją później było u ciebie okej, czy...
No, oczywiście było źle.
Oczywiście było źle. Jakże by mogło być inaczej?
Tak jest. To myślę, że to kwestia właśnie też tutaj medykalizacji. Oczywiście cięcie cesarskie, które zablokowało wszystko gdzieś tam przez pewien moment. Boże, pierwszych 6 tygodni połogu, znaczy cały połóg można powiedzieć w tym momencie. To był taki czas, gdzie miałam wątpliwość, czy moje dziecko w ogóle je. Wychodząc do domu.
Mimo, że uczyłaś już wcześniej dziewczyny, jakie są jakby jak można sprawdzić, że dziecko je, jak je karmić, i to wszystko wiedziałaś.
Tak.
A jednak byłaś po prostu matką, która miała obawy.
No, dokładnie. I to jest też bardzo ważne. I myślę, że to powinno trafić do wszystkich specjalistów. Mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa, kiedy tak powiem o położnych czy doradcach lactacyjnych. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, korzystajmy też z pomocy właśnie drugiej osoby, która z zewnątrz przyjrzy się temu, co nas gdzieś tam, co nam doskwiera może w ten sposób. Dlatego, że w byciu mamą też ważna jest głowa. Jeśli nie będziesz otwarta, to wszystko będzie budziło wątpliwości. Ja wychodząc ze szpitala, mając przeświadczenie, że w zasadzie nie mam mleka i w ogóle to jest dramat totalny, bo moje dziecko w ogóle nic nie zjada. Mąż gonił po laktator. No i oczywiście co? Wracając do domu, zamiast tutaj cieszyć się nową sytuacją, nie wiem, przytulać dziecko, siadałam do laktatora i walczyłam, żeby o każdą kroplę mleka. Już teraz wiem, że to był błąd totalny, bo z taką presją i z takim napięciem w życiu nie byłam w stanie niczego wypracować. Na szczęście następny dzień przyniósł już nieco lepszy czas. Miałam takie poczucie, że to jest już ten moment, kiedy na pewno człowiek będzie się najadał. No i oczywiście udało się, tak? No niestety właśnie te pierwsze dni zaważyły na tym, że wątpliwości były przez 6 tygodni do pierwszego ważenia u pediatry, że waga pokazała mi słuszność, tak? Nieważne, że dziecko rosło, że zmieniałam ubrania, że widziałam, że wyrasta z poszczególnych tutaj ubranek, to nie miało najmniejszego znaczenia. Najważniejsze było to, co ja widzę.
Musiałaś mieć twarde dowody.
Absolutnie.
To dzisiaj jest łatwiej, bo możesz sobie wypożyczyć wagę noworodkową do domu, jeśli potrzebujesz.
Wagę.
Możesz kupić za 100 zł przez Allegro wagę. Mhm. Możesz pójść do przychodni najbliższej, gdzie masz swoją położną środowiskową, albo poprosić położną środowiskową, żeby przyniosła ze sobą wagę na patronaż. Jakby to ułatwia, mam wrażenie, nie? Jeżeli potrzebujesz, tak jak ty potrzebowałaś wtedy i czekałaś 6 tygodni na pediatrę, tak teraz...
Też było łatwo. Wiesz,
brakowało
co
ci kogoś, kto ci powiedział, ej, weź to zrób?
Co ty? Było mi wstyd.
Naprawdę?
No, oczywiście, że tak. Jesteś położną, jesteś doradcą laktacyjnym, nie radzisz sobie? No, oczywiście.
O nie.
To jest okropne. Jak teraz sobie pomyślę o tym, co mną jakby kierowało, że tak długo czekałam, albo nie wiem, próbowałam w różny inny sposób. Ja byłam w kontakcie z pediatrą w zasadzie cały czas. Łącznie z tym, że płakałam, szlochałam do telefonu, że rozchorowałam moje dziecko, bo ma 37,1 temperatury i w ogóle to był dramat po prostu. No ale takimi prawami rządzą się kobiety w połogu i to jest tak trudne. To jest najgorsze, bo co z tego, że masz ogromną wiedzę teoretyczną? No ale tak naprawdę do bycia rodzicem, co cię przygotowuje? No możesz mieć doświadczenia, nie wiem, mamy, może sióstr, może kogoś z rodziny, jakiś przyjaciółek, ale tak naprawdę w tym momencie, kiedy sama zostajesz mamą, zostajesz tym dzieckiem, no to ty jesteś inną osobą niż te osoby dookoła ciebie, twoje dziecko jest inne. To jest zupełnie coś innego. To jest magia po prostu.
Mieszanka wybuchowa hormonów, które przecież ci strasznie to utrudniają wszystko.
Absolutnie.
I ta biologiczna po prostu konieczność zapewnienia dobrobytu temu dziecku, nie? Że
otóż
ono płacze,
to,
a ty dostajesz szału, bo ono natychmiast je trzeba uspokoić.
I nie jesteś ważna dla siebie, a wiemy doskonale, że jak nie zaopiekujesz siebie, to nie będziesz mogła zaopiekować dziecka.
I tutaj jest przestrzeń dla naszej rodziny, naszych partnerów, dul, które przychodzą, położnych środowiskowych, nie? Żeby
absolutnie
zadbana
tak.
Mama to jest zdrowe dziecko to zdrowe społeczeństwo.
Oczywiście.
Szukamy pól do tego, żeby dbać o mamy. Tak, bo ten połóg, jakby jak słucham ciebie, w ogóle bym sobie nie pomyślała o tym, że miałaś takie kłopoty, w sensie, że jakby że czułaś się tak niepewnie i w sumie chyba dobrze, żeby i młode położne tego też słuchały teraz, takie, które dopiero wchodzą
absolutnie
w to życie macierzyńskie za chwilę, bo to, że jesteś położną, w ogóle nie znaczy, że musisz dawać radę. To, że jesteś położną, nie wiem, czy właśnie lekarzem pediatrą, czy lekarzem położnikiem, czy nie wiem, dulą, kimkolwiek. Nie musisz sama, jakby nie musisz być w tym sama.
Nie musisz być w tym sama. Przyznaj się do tego, że jest ci źle. Nie wahaj się poprosić o pomoc. A przede wszystkim myślę to, żeby sobie w końcu uświadomić, że połóg to nie jest bułka z masłem. Dużo się mówi o rodzeniu, dużo się mówi o przygotowaniu do, nie wiem, do porodu naturalnego, do cięcia cesarskiego, jakkolwiek w ogóle. Sam poród jest takim elementem, o którym się strasznie dużo mówi, ale potem to jakoś umyka, bo w gruncie rzeczy poród się zaczyna i się kończy, bez względu na to, w jaki sposób. Ale on się zacznie. Kiedyś i kiedyś na pewno będzie miał swój koniec, a później zostajesz z dzieckiem. z dzieckiem, którego częstokroć nie znasz w żaden sposób, tak? Bo jesteś, nie wiem, mamą po raz pierwszy. Nie masz bladego pojęcia, co na świat przyniesie to dziecko.
Czy to niektórzy będzie... widzą noworodka pierwszy raz, biorą noworodka na ręce właśnie wtedy, kiedy mają swoje dziecko.
Dokładnie. I teraz w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy zalewani falą różnego rodzaju reklam, nie wiem, informacji wirtualnych, że dziecko zjada, idzie spać i możesz teraz zrobić wszystko dla siebie, nałożyć maseczkę, pójść na manikur, nie wiem, cokolwiek, jeszcze wyglądać świetnie, to jest po prostu jakaś totalna bomba.
Być posprzątana, ugotowane, zadbanego męża, oczywiście.
To co mówisz, to jest dokładnie ja. Mówisz dokładnie o mnie. Przecież nie pierwsza, nie ostatnia rodziłaś. Nie możesz ugotować obiadu? Dlaczego nie możesz ugotować obiadu? Dlaczego z tym dzieckiem ciągle siedzisz na rękach? Przecież przyzwyczaisz. No to są tego typu... Boże, no mity. Mity teraz to tak ładnie brzmi. Ja bym nazwała to dużo, dużo gorzej, szczerze mówiąc.
To ale nazwij. Się nie musisz hamować. Możesz nazywać jak chcesz.
Myślę, że tak. Myślę, że kulturalnie będzie, kiedy zostaniemy przyjęte.
Okay.
Natomiast to jest coś, co każda mama powinna usłyszeć. Możesz mieć dziecko, które potrzebuje być blisko ciebie. Ja, wiesz, teraz po latach wiem, że dzieci po cięciu cesarskim potrzebują czegoś innego. Co z tego, że przeszłam cały poród w zasadzie i w zasadzie w drugim okresie wylądowałam na tym stole operacyjnym. To nie wszystko. To dziecko zupełnie inaczej doświadczyło porodu niż ja. I ono potrzebowało być przy mnie. No i fajnie. Do 18 nie będzie na mnie wisieć. Mam nadzieję.
Oby. Chociaż z drugiej strony. W końcu i tak wyjdzie z tego domu. Będzie wisiało do 18, może to i lepiej. Mi jest trochę smutno, jak sobie pomyślę, że moje dzieci przestaną na mnie wisieć.
Tak.
Znaczy, trochę fajnie, bo masz więcej czasu dla siebie, a trochę smutno, że już ich nie ma.
Co potem z tym czasem zrobisz?
Coś wymyślę. Ale będzie mi dalej trochę smutno, że już nie mogę ich przytulić w każdej chwili, bo teraz ja się wściekam, że one przechodzą moje granice i w ogóle nie słuchają o moich granicach.
4,5 roku, mówisz,
4,5 roku.
Daj spokój.
Nie, moje granice nie istnieją, umówmy się. Jedyne granice, które są ważne, to te, które prowadzą do tego, czy on dostanie cukierka, czy nie, bo on teraz chce.
Zaraz 7-latek ci powie, mamo, nie całuj mnie tutaj, bo to... Nie, obciach. Już teraz nie mówi się obciach. Już umknęło mi, ale dzisiaj się dowiedziałam, że to już nie obciach.
To już nie obciach, okej. Okay. Może ci się przypomnieć, jak ci się przypomni, to powiedz, jak teraz się mówi na to, że mama nie może całować przy
kolegach. Przypał, już wiem, o właśnie.
Przypał to ja też znam. Tak, to może być przypał. Ale później wróci do tego.
No pewnie.
Wróci do tego, czekam. Jakoś przetrwamy ten moment, kiedy to jest przypał i oni wrócą. W każdym razie, do czego zmierzałyśmy, uciekła mi myśl. Chyba pierwszy raz mi uciekła myśl w czasie rozmów. Może być tak, że dziecko na tobie wisi, jakby to niekoniecznie cesarka cesarką i to dziecko też potrzebuje bliskości, ale po porodzie naturalnym dziecko też może na tobie wisieć i to też ważne, żeby to wybrzmiało. Ja na przykład nie byłam kompletnie na to gotowa, a mój syn nie schodził ze mnie w ogóle. Dzieci odsypiają poród, podobno. Leon nie odsypiał porodu.
Ile tygodni można?
Nie no, wiesz, Leo się urodził o 16:00, pospał do 18:00 może, a następnie zaczął się jazz. Mhm. I nie było szans. I od tej pierwszej doby, jak się go zaczęło nosić, tak już został na najbliższe 2 lata, nie?
To jest ważne, dlatego że skóra jest największym naszym narządem, który zapewnia nam bezpieczeństwo, zarówno takie fizyczne bezpieczeństwo, ale też to emocjonalne bezpieczeństwo. Więc to jest szalenie ważne. Mózg rozwija się, no 2,5 roku, może 3. No to kiedy ma się, gdzie, przepraszam, ma dojrzewać lepiej?
Jak nie na nas. A wiesz, w ogóle czytałaś ostatnie badania mówiące o tym, że dzieci, które się rodzą, nawet wcześniaki, które się rodzą, lepiej się dogrzewają od skóry matki niż pod lampą?
Oczywiście.
Kurczę, ja byłam w takim szoku, jak to odkryłam. Mówię, ale to jest cudowne.
Znaczy, to jest... Wiesz, to wiem już od dawna, bo ja moje początki tak naprawdę pracy zawodowej, to był oddział noworodkowy, potem bardzo szybko przyszłam na patologię noworodka, intensywną terapię, no to nie było lepszego sposobu na dogrzanie dziecka, jak kangurowanie, dokładnie.
A mimo to dalej jakby jest z tym problem na oddziałach.
Jest problem,
pewnie jest trochę
brak
trudniej.
Takiej akceptacji chyba, wiesz, do tego, żeby pozwolić na takie bycie bezpośrednie, właśnie w obawie, że się dziecko w jakiś sposób wychłodzi, tak? Natomiast no, jakkolwiek by to nie wyglądało, nawet jeśli jest to sala operacyjna, które są dość szczególnym miejscem i faktycznie jestem w stanie pewne zasady zrozumieć, pewne procedury zrozumieć, to jestem przekonana, że przy odrobinie dobrej woli i chęci można zapewnić również taki właśnie kontakt skóra do skóry mamie na sali operacyjnej, która jest zimna, żeby było to bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. To jest bardzo ważne. Ten pierwszy czas, kiedy dziecko może być przy mamie, nie?
Szpital Malarkiewicza wprowadził teraz możliwość bycia taty cały czas przy porodzie przez cesarskie cięcie na sali z matką.
Super.
I dostaje od razu dziecko do kangurowania.
Świetnie.
I to jest w ogóle także bardzo fajny ruch. Mało tego, jeżeli wchodzisz, to przy cesarkach zaplanowanych możesz po prostu to sobie załatwić. Mhm. Natomiast jeżeli dochodzi do cesarki nagłej, to w zależności od tego, jaka jest sytuacja, też starają się to umożliwić pacjentkom i pacjentom i ich partnerom. Więc w ogóle
super.
Szacun.
Tak.
Także to, o czym mówisz, to się trochę zaczyna chyba dziać, bo jeżeli szpitale właśnie takie jak Olsztyński, Malarkiewicz dopuszczają już takie możliwości, to jest światełko w tunelu,
mam
nie?
Nadzieję, że to będzie bardzo szybko postępowało.
Oby.
Oby.
Oby. A powiedz mi, wracając do laktacji i do tego, że miałaś swoje kłopoty laktacyjne, mimo że już się trochę ich naoglądałaś. Mhm. Później się naoglądałaś jeszcze więcej. I jak często te kłopoty w laktacji się pojawiają?
Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Bo ja się spotykam z kobietami, które zwykle miewają problemy, więc mogłabym powiedzieć, że w 100%.
No okej.
Okay. Ale oczywiście nie spotykam się, nie słyszę od kobiet.
Które
od
nie miały
kobiet,
w ogóle.
Dokładnie, okay. Jak najbardziej. Więc ciężko mi będzie odpowiedzieć.
Okej, okay, a pamiętasz ten etap, kiedy pracowałaś w szpitalu jako CDL? Często ci się, jakby byłaś często wzywana?
Znaczy zawsze, ja do wszystkich moich pacjentek podchodziłam. Było bardzo mało czasu na to, ale starałam się zaopiekować każdą. Uważam, że w zależności od tego, w jaki sposób zaczniemy, tak później toczy się nasza właśnie droga laktacyjna. I no, pamiętam wiele takich przypadków. No nie wiem, może niewiele. Takich, które mogłabym nazwać wyjątkowo trudnymi przypadkami. Natomiast w większości mam przy odrobinie wsparcia radzi sobie świetnie tak naprawdę. To, co ja obserwuję, to brakuje wiary w siebie tak naprawdę i wiary w możliwości dziecka. A rodzimy się mamą, rodzimy się razem z tym dzieckiem, gotowi do tego, żeby przejść przez ten okres laktacji.
Czy zdarzyło ci się, że ta laktacja nie ruszyła z przyczyn medycznych? W sensie, że to jest tak, że tak?
Okay, tak, bo to jest zdarzają się też takie
ważne
sytuacje.
Czyli to jest możliwe, że ja po prostu nie jestem w stanie karmić?
Mhm.
Okay.
Rzadko, ale zdarzają się i tego nie wolno w żaden sposób wykluczać i podważać niestety.
Czyli musimy mieć tą głowę jednak, że warto to sprawdzić, czy my jesteśmy w stanie, więc certyfikowany doradca laktacyjny to jest ktoś, kto powinien się u nas pojawić, jeżeli czujemy się niepewne albo mamy z tym kłopot. Nawet nie po to, żeby od razu zakładać, że ja nie mogę karmić, tylko po to, żeby albo nam pomóc i dmuchnąć nam skrzydła i powiedzieć, ej, radzisz sobie dobrze, bo to czasami wystarczy. Ja pamiętam swoje początki, Aga do mnie przyszła do sali, ja bardzo długo byłam z Leonem na oddziale i miałam bardzo sprzeczne informacje, łącznie z tym, że pani neonatolog złapała mnie za biust, informując, że tam nie mam mleka, więc odciągnęła mi, pokazała mi, że owszem, jest i to dużo, ale zrobiłam to tylko dlatego, że Aga wcześniej mi powiedziała, że wszystko jest dobrze. W ogóle daj spokój.
Właśnie tak zastanawiam się, jak to było z tobą i z Leonem, bo ja nie rozpatrywałam ciebie, słuchaj, jako takiego właśnie przypadku, niech będzie, trudnego przypadku.
Wiesz co, Leon cały był zalany mlekiem, ale nie przybierał na wadze i wszyscy mówili, że on nie je. I nie wiadomo było chyba do końca, no wszystko było z nim w porządku.
Ja taki wtedy, egzemplarz po prostu.
Taki egzemplarz i on przez 12 dni na oddziale nie przybrał ani grama. Ani grama. W końcu jedna z pani doktor powiedziała, dobra, Szulta, idź do domu. Bo jeszcze wtedy byłam Szulta. Idźcie do domu i sprawdzimy, co się stanie. No i zaczęło nabierać. Ale jakby to, co przegnębili. I ja pamiętam właśnie, że kontakt z tobą to był ten kontakt, który pewnie nie uratował tą laktację, bo ja się poczułam pewnie w tym, że on może jednak wygląda dobrze, więc może je, nie? Mhm. I tak sobie myślę, że dla dziewczyn to jest mega ważne.
To jeszcze ci powiem o jednej takiej właśnie sytuacji, bo mam jedną pacjentkę. Bardzo nie lubię mówić pacjentka, raczej wolę mówić podopieczna w zasadzie. Można powiedzieć, że Madzia w tej chwili to jak moja przyjaciółka. Ale każdy z jej dzieci właśnie było w podobnej sytuacji jak twój Leon. Nie rosły do pewnego momentu, a potem jak zaczynało odbijać, to rosły 3 razy więcej niż normy wskazywały.
Adaptacja. Rządzi się własnymi prawami.
No i to jest właśnie kluczowe, nie? Adaptacja po prostu. Tylko brakuje nam takiej otwartości chyba na tą adaptację i takiej gotowości, żeby przyjąć dziecko takie, jakim jest. Jeśli nie ma jakichś przeciwwskazań natury medycznej, że no nie wiem, coś się dzieje, jakaś żółtaczka, infekcja i tak dalej, wszystko jest wykluczone, no to kurczę, dajmy sobie żyć po prostu, nie?
Nie sądzisz, że my w ogóle mamy taki kłopot z otwartością na naturę?
W ogóle tak.
I że to chyba bardzo nas blokuje, że my odeszłyśmy w zasadzie, bo trochę, a w zasadzie odeszliśmy, bo to trochę jest krecia robota położników pewnie niestety. Oni są nam bardzo potrzebni, ale trochę za bardzo są w tych porodach czasami. I mam takie poczucie, jak słucham dziewczyn, nie? Że przez to, że jesteśmy prowadzone często przez lekarzy, którzy są od tego, żeby szukać patologii, no bo od tego są i czasami trochę na wyrost się w związku z tym zabezpieczają, my mamy takie podejście, że to wszystko niekoniecznie się dzieje tak do końca naturalnie, tylko że trzeba tej naturze jakoś specjalnie pomagać i że cały czas ta natura nie zadziała do końca tak, jakbyśmy chciały i może to jest jeden z kłopotów w tych późniejszych etapach, po porodzie już.
Wiesz co, tak ciebie słucham i chyba nie do końca mogę się zgodzić, okay. Bo znam i takich, tak? Mm. Są tacy lekarze, którzy są bardzo wspierający i pomagają, ale znam też takich właśnie, o jakich opowiadasz w tym momencie. Mm. Nie wiem, od czego to zależy, szczerze mówiąc. Jakby też nie nam oceniać takie postępowanie i takie osoby. Być może jest w dużej mierze, tak jak mówisz, że raczej są od szukania patologii. Natomiast to, czego mi brakuje najbardziej w tym takim zakotwiczeniu się w naturze, to jest no właśnie duży deficyt wiary w siebie. Bo jakoś naturalnie możemy zachodzić w ciążę, naturalnie możemy urodzić, to dlaczego później naturalnie nie możemy się rozwijać jako rodzice, tak? Nie możemy karmić naturalnie.
Bo przestajemy być tylko nami. Zobacz, dopóki jestem w ciąży, to całe społeczeństwo się dopytuje, jak ja się czuję i co się ze mną dzieje. Jak urodzę, to ja przestaję istnieć i ja mam spełniać oczekiwania.
Masz tylko dziecko.
Ja mam spełniać oczekiwania. Ono ma mieć czapeczkę, nie wolno mi zjeść kapusty przy stole wigilijnym, bo przecież karmię piersią i w ogóle co mi do głowy przyszło.
Dokładnie, dlatego też mówię o tym deficycie wiary w siebie. Ja bardzo ufam intuicji rodziców. Bardzo, bo to jest na takiej zasadzie, że tak jak mówisz, ten doradca laktacyjny, o którym mówiłaś, że dobrze byłoby, żeby troszeczkę pozwolił rozwinąć skrzydła i to jest super rozwiązanie, bo faktycznie wiele przypadków pewnie wystarczyłoby powiedzieć tak, świetnie, jesteś zarąbista i nie potrzebujesz niczego więcej, tylko po prostu karm, tak? Tak czasami po prostu właśnie ta wiara w siebie dzięki najbliższym, no nie mamy się co oszukiwać, dzięki najbliższym i temu, w jaki sposób byli oni kształtowani i wychowywani, tak próbują nam narzucać rzeczy z totalną zamknięciem, z totalnym zamknięciem na postęp. I ten postęp też nie jest dobry chyba w tym, żeby budować wiarę w siebie kobiety, nie? Bo teraz no, kobieta, tak jak mówisz, po pierwsze odchodzi na dalszy plan, wtedy, kiedy zostaje mamą, a jednocześnie chciałaby być idealną mamą, nie? Idealną mamą, idealną kobietą, a na wszystko potrzeba czasu.
W ogóle to, o czym mówisz, że kobieta chciała być idealną mamą, idealną kobietą, to się też przewija przez te rozmowy, które tutaj prowadzimy, bo dziewczyny, zanim zejdą z tej presji bycia idealną mamą, to się czasami długo schodzi i to zostawia duży ślad w takim wczesnym macierzyństwie. Oj, tak. I we wspomnieniach o tym wczesnym macierzyństwie. I o tym też trzeba mówić, że wcale nie trzeba być idealną mamą. Nie, trzeba być
nie
mamą.
Trzeba być po prostu mamą.
Jak jesteś mamą, to jesteś mamą, koniec.
A poza tym kochaj siebie, zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Nie będziesz taka jak sąsiadka, nie będziesz taka jak twoja mama, jak, nie wiem, siostra czy kuzynka. Po prostu będziesz sobą i już.
A jak ktoś ci powie, że nie pierwsza rodziłaś i ja mogłam ugotować obiad, a ty nie? Ja nie.
Ja mogę zjeść kanapkę na obiad.
Dokładnie. Albo u mnie gotuje mąż. Cokolwiek.
Super, jakby tak.
Ekstra, nie? Dobra.
A skoro masz doświadczenie w gotowaniu, to zapraszam, ugotuj mi obiad.
O, jeszcze i to lepiej. Jest cudowna puenta w takiej rozmowie. Tak, tak, tak. I jakby wpędzanie się, dawanie wpędzać się, jeśli damy wpędzić się w poczucie winy, to nie ułatwia.
Nie ułatwia. Poza tym jakby to też znowu pokazuje, że potrzebujemy dużo takiego wsparcia z zewnątrz, żeby mocną wiarę w siebie budować, tak? I pielęgnować ją przede wszystkim, bo mogę być świetnie zorganizowaną bizneswoman, pojawia się dziecko i po prostu zaczynam właśnie zapominać o tym, jakie mam kompetencje, jakie mam umiejętności, a potrafię wszystko w tym momencie, nie? I ulegam często. A szkoda.
Szkoda. Wróćmy trochę jeszcze do porodów. Wróćmy trochę do tego, jak... ja bym chciała zapytać, jak to jest z wpływem tego, jak rodzimy na laktację. bo sam poród jest bardzo ważny i jakby pogadałyśmy sobie trochę, że u ciebie to wcale też nie było tak wszystko kolorowo, że gładko poszło, bo jesteś położną znacznie dla laktacji, więc urodziłaś i bach, bach karmię. Czy myślisz, że to, że to się skończyło cesarką, znaczy czy myślisz, wiesz, że cesarka wpływa na to, jak karmimy i utrudnia ten start karmienia, to trochę tak jest?
Tak, było mi ciężej na początku przestawić. Ja nie miałam problemu z przestawianiem dziecka do piersi, ale sam fakt operacji spowodował, że było mi to trudniej zrealizować.
Fizycznie czy psychicznie?
Fizycznie. Fizycznie.
Okay.
Psychicznie było super, pod tym względem przynajmniej, tak? Natomiast no, gdzieś tam zaczęły się pojawiać, wiesz, spadek masy ciała, niby fizjologia, ale przez cały okres porodu jakieś kroplówki i tak dalej, więc ten młody człowiek też, brzydko mówiąc, był napompowany wodą. Więc ten spadek był troszkę większy niż powinien być. I od razu się odpala, oczywiście, nie? W głowie takiej mamy, co z tego, że wiesz, że musi stracić masę ciała, jakiś tam procent, nie? Co z tego, że wiesz, że to dziecko nie potrzebuje dużo? Co z tego, że wiesz, że wszystko jest okej, bo dobrze przystawiasz, widzisz jak je, teoretycznie jest wszystko okej. Nawet nie czujesz jakiegoś szczególnego bólu. Jak przychodzi na przykład pediatra i mówisz, co musisz dokarmić i stawia ci butelkę z mlekiem na przykład, nie? Albo koleżanka, która przychodzi z wagą i waży gdzieś tam wieczorem czy podczas rannego obchodu. To wiesz, chyba trzeba dokarmić ta butelka, więc to, no, tutaj no, co z tego właśnie, że masz wiedzę i umiejętności, jak niestety presja z zewnątrz, czy też informacje, jakie dostajesz z zewnątrz, no, są tak sprzeczne z twoją wiedzą, że nie jesteś w stanie temu podołać. Po prostu. I to jest chyba najtrudniejsze. To dla mnie przynajmniej było najtrudniejsze. Kwestia uwierzenia w to, że ta laktacja jest jednak na właściwym poziomie. No i myślę, że ten stres, którego doświadczyłam w takich okolicznościach, spowodował zwyczajnie to, że do momentu wyjścia do domu było mi bardzo ciężko z karmieniem mojego dziecka. Ale w domu, tak jak mówię,
ruszył.
Usiadłam sobie do laktatora, bo stwierdziłam, że po prostu co, kto? Ja nie dam rady? No oczywiście, że dam radę. Pierwszy raz nie dałam rady zupełnie, ale stwierdziłam, że dobra, jestem zmęczona, jest wieczór, potrzebuję się wyspać. Następnego dnia było cudownie.
Wiecie co, i o tym laktatorze też mówi Agnieszka, która mówi, że laktator nie pokazuje nam, czy mamy laktację wcale, nie?
No bo nie pokazał mi. No ja właśnie, nie ściągnęłam nic kompletnie.
A przecież jakby to mleko było i karmiłaś.
No, oczywiście, tak.
No. I to też jest bardzo ważne, tak? Że ten stres, że jakby są dziewczyny, które wykarmiły trójkę dzieci, a nie odciągnęły grama
Nawet kropelki.
Grama, o czym ja myślę w czasie tego spotkania. Nawet kropli laktatorem nie odciągnęły.
Alkohol w laktacji też jest bardzo ważny. Musimy o tym pamiętać.
Tak, to prawda. Tak. Czy wolno nam pić alkohol w czasie laktacji?
Raczej hamuje laktację.
Hamuje wypływ.
Ale w momencie, kiedy idziemy, nie wiem, na jakąś kolację, teraz będzie mnóstwo takich ciekawych świąt
spotkań
dookoła, spotkań rodzinnych. Mhm. Niewielki toast na pewno nie zaszkodzi. I ważne jest, że no wiadomo, kobieta karmiąca piersią nie powinna spożywać alkoholu, więc warto też wiedzieć, że nie znamy najmniejszej dawki alkoholu, która może niekorzystnie wpłynąć. Ale gdyby to był, nie wiem, toast po karmieniu dziecka przed jakąś dłuższą przerwą, to z całą pewnością nie zaszkodzi.
Tadam, mamy pierwsze, jakby pierwszą...
Byle nie litrową butelkę.
byle nie kieliszek składający się z butli wina. No tak, no ale jakby to też jest fajna informacja, bo laktacja to jednak już nie jest ciąża i tak. Na tym, gdzie w ciąży nie możemy sobie bezpiecznie podwieźć nawet na łyk alkoholu,
tak,
bo
czerwone wino w bigosie, bo wiem, że są osoby, które w taki sposób przygotowują bigos, na pewno nie zaszkodzi, nie?
No właśnie. Także przy stole świątecznym możemy usiąść i zjeść jak ludzie. Czy jest coś ze stołu świątecznego, czego w czasie karmienia dzieci nie wolno nam? Dziś mamy za chwilę Wigilię, więc to jest cudowny moment, żeby to omówić, bo jestem przekonana, że zasiądą miliony mam do stołu,
które... kurczakiem.
Tak, i z marchewką z ryżem, tak. I usłyszą od swoich mam i babć, że przecież zostaw te pierogi, dziecko będzie miało gazy. Czy dziecko będzie miało gazy od kapusty, którą ja zjem?
Tutaj też podam swój przykład, bo ja akurat rodziłam po świętach, a w lodówce był przygotowany na te święta właśnie bigos taki, Boże, był tak pyszny i tak wołał mnie po tym wyjściu ze szpitala, że najadłam się go niesamowicie i to było okropnie nieodpowiedzialne, bo byłam po operacji. Moje dziecko spało jak zabite. Ja wycierpiałam się swoje, oczywiście, jak najbardziej, no ale musimy pamiętać, że to była operacja. Można jeść wszystko, absolutnie. Dieta mamy karmiącej, jak już muszę użyć tego słowa, to go użyję, ma być dobrze zbilansowana i różnorodna, bo dzięki temu mleko mamy ma szansę być w odpowiednim składzie. No i tak będzie w odpowiednim składzie, czy ty będziesz jadła, nie wiem, filet z kurczaka z tym ryżem i marchewką, tylko pytanie, jakim kosztem będzie to dla ciebie?
Bo dieta... organizm najpierw da dziecku, a później
ale oczywiście, że tak. No i znowu pokazuje to nam, że mama jest, że tak powiem, odsuwana na dalszy plan, tak? Więc mama musi zadbać o siebie. Jeśli nie zadba o siebie, czyli jeśli nie będzie spożywała produktów pełnowartościowych, to z całą pewnością w pewnym momencie nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom i potrzebom dziecka.
A to, co myjemy, kompletnie nie wpływa na to, czy ten mały człowiek ma dojrzały układ pokarmowy. Prawda? I w związku z tym, czy będzie go bolał brzuch, czy nie, będzie oczywiście. Go bolał brzuch, bo adaptuje się do życia.
Wszystkie dzieci doświadczają boli brzucha, bez względu na to, czy mama coś zje, czy nie.
Jako i dorośli.
To chciałam właśnie powiedzieć, wyprzedziłaś mnie.
Przepraszam, ja że za mi tak robię, że mówię za szybko.
Ale dokładnie to miałam na myśli. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy chcieli, żeby nam nic nie dokuczało, bo że nas też boli głowa. I tutaj na przykład a propos tego wiszenia dziecka na piersi, tak mogę, jeśli mogę skakać między tematami, pewnie. To często zapominamy o tym, że dziecko ssąd łagodzi sobie dolegliwości bólowe. Endorfiny, które się wydzielają podczas ssania, mają tak silne działanie przeciwbólowe, jakoś nie potrafimy sobie wyobrazić, że dziecko może boleć głowa, choćby już palcie licho brzuch, tak? Bo ten brzuszek jest niedojrzały i lita dojrzewają długo, jakby nie patrzeć w stosunku do tego czasu, że tak powiem, trwania przy piersi. Ale nawet ból głowy. Nas ma prawo boleć głowa, takie dziecko nie doświadcza bólu. Doświadcza, więc w związku z czym pozwólmy mu na to, nie?
Tak, zwłaszcza, że ja teraz jak mówisz o tym bólu głowy, to sobie tak myślę, że jak ja idę na spotkania jakieś duże w gronie dużej ilości obcych ludzi, to poziom przebodźcowania bardzo wpływa na to, czy mnie boli głowa, oczy i tak dalej. A taki noworodzio, który nam się pojawia, dla niego przebodźcowaniem jest to, że ojciec na początek się pojawia, nie? Tak. I to go zapach jeden czasami dokładnie. Wystarczy, a w święta mamy lampki, mamy rodzinę, każdy chce go wziąć
wszystko
na ręce.
Wszystko dookoła, tak.
Jakby i tutaj też się pojawia duże pole do pilnowania granic tego dziecka, ale oprócz tego jakby można sobie wyobrazić, dlaczego to dziecko chce cały czas wisieć na piersi i dlaczego płacze i wcale to nie jest związane z kapustą,
którą niczym szczególnym, dokładnie. Poza tym musimy też pamiętać właśnie, że ssanie jest odruchem, który warunkuje samoregulację takiego maluszka, więc jest bardzo ważnym elementem w jego życiu.
Ale to jest fajna rozmowa przed świętami. Dziękuję. Bardzo mi się to podoba, że rozmawiamy o takich rzeczach, bo może jeszcze część dziewczyn zdąży to odsłuchać i będzie w tym roku, a część może przed kolejnymi świętami i będzie dzięki temu siedziało spokojnie i jak babcia po raz kolejny powie, że nie wolno jej dotknąć tej kapusty.
Albo barszczu, bo jest za bardzo pieprzny.
O, na przykład. Albo nie, bo tam octu dolaliśmy, to na pewno zaszkodzi. Na pewno zaszkodzi.
Wystarczy sobie wyobrazić, jak to jest na świecie. Bo tak naprawdę noworodki wszędzie są takie same. Mamy w Indiach, no wręcz bardzo bogato przyprawiają swoje posiłki, prawda? No nie ma żadnej szczególnej diety. Jakoś mam wrażenie, że ta dieta matki karmiącej utarła się tylko u nas, bo nie spotkałam się z kulturami, w których jest ona jakoś tak ściśle przestrzegana, wręcz przeciwnie, o te matki karmiące dba się, tak? Gotuje się im, przynosi gotowe i zachęca
się. No też się gotuje, tylko kurczaka z ryżem. Albo cielęcina, najlepiej, o, cielęcinka. Najlepiej cielęcinka
no tak.
Z ryżem, łagodnie, bez przypraw, broń
no
Boże.
Tak. Na parze.
Bez soli, absolutnie.
Nie można.
Z mlekiem przejdzie to.
Rozumiemy.
Tak, tak. Nie przejdzie. Nie przejdzie, ale... To jest fajne w ogóle, co mówisz o tych matkach na całym świecie, bo to też do rozszerzania diety z kolei później się przydaje ta wiedza.
Ojku, tak.
Ja pamiętam, jak odkryłam, że w Hiszpanii dzieci zaczynają od pomarańczy, to zrobiłam takie, co? Naprawdę? A to tak można? A u nas, wiesz, ta przetarta marchewka, jabłuszko obgotowane koniecznie. I nagle odkryłam, że to wcale tak nie musi być. I być może dziecko po prostu... w pewnym momencie jest gotowe na to, żeby dostać posiłek.
Po prostu.
I Leszek podawał pierwszy posiłek Leonowi. Nie będę się chwaliła, co dostał, ale było to bardzo doprawione. I nic się nie stało złego. On po prostu to zjadł ze smakiem i tak już u nas zostało. I przestaliśmy czuć taką presję wielką. Także jak mówisz o tym, że na całym świecie jest inaczej, to sobie tak myślę, że to dobrze jest usłyszeć od specjalistki,
że tak można,
po prostu można usiąść, zjeść, napić się i mieć święty spokój i dobrze się czuć.
Tak, przede wszystkim dobrze się czuć, bo jeśli ty się czujesz dobrze, twoje dziecko również będzie się czuło dobrze.
Ekstra. Czekamy, teraz usiądziemy do stołów i wszystkie będziemy walczącymi mamami o siebie.
Szkoda, że musimy walczyć o siebie.
Szkoda, ale myślę, że to się będzie rozwijać. W sensie, że będziemy w tym rosły, bo my już wiemy, nasze córki będą wiedziały dużo
lepiej. Dużo bardziej. Chciałam powiedzieć, że to kolejne pokolenia zyskają.
Tak, i zobacz, że no, ty swojej córce nie powiesz, ej, znaczy ty w ogóle jesteś specyficzna, jeżeli chodzi o to, co powiesz córce, bo masz olbrzymią wiedzę i umiesz ją przekazać. No ale, no nie wiem, ja nie jestem specjalistką tak jak ty, jeżeli chodzi o karmienie, a też nie usiądę i nie powiem swojej córce, że jej nie wolno zjeść pierogów z grzybami i kapustą przy wigilijnym stole, bo wiem, że jej wolno i że ja się potem, ona się będzie dobrze potem czuła, więc jej w ogóle nie przyjdzie już do głowy, że mogłaby coś takiego powiedzieć swojemu dziecku, bo dlaczego by miała, skoro jej tego nikt nie powiedział.
Dokładnie, uważam, że ten umiar jest chyba najważniejszy tak naprawdę. Od razu mi się też przypomniało, jak to do szpitala w tamtych czasach mógł każdy przychodzić. Przyszła moja koleżanka i przyniosła czekoladki. Tak, te czekoladki były dodatkiem do misia. No trudno, już tyle lat minęło. Spałam z nimi pod poduszką, żeby nikt nie zauważył, że je podjadam.
Naprawdę. Ojej, no,
ale,
kiedyś...
ale to jest straszne po prostu, bo zostajemy zamknięci w jakimś takim dziwnym pudełku wręcz, gdzie jakby spotykają cię tylko i wyłącznie nakazy i zakazy, a tak naprawdę brak własnej woli, a jesteś dorosłą osobą, która sama teraz zrobiła się dojrzałym, odpowiedzialnym może człowiekiem za drugie istnienie. I skoro już możesz, no to kurczę, dlaczego nie?
Dlaczego nie możesz samostanowić?
Dlaczego nie możesz samostanowić?
Nam się, jako matką nam się najbardziej odbiera to samostanowienie. Dokładnie. I tak sobie myślę, cały czas wracając do tej laktacji, do porodów, że to samostanowienie ma olbrzymie przełożenie na to, jak nam idzie właśnie i poród, i później...
Na jakość bycia rodzicem.
Tak, tak. Mega trudne. To jest mega trudne i im wcześniej sobie uświadomimy, że żyjemy w społeczeństwie, które nam utrudnia tak naprawdę bycie mamą. Mhm. Bo mało z nas ma dostęp do takiej Agnieszki Mińko, do której jak zadzwonię z płaczem i powiem, że po prostu wszystko jest nie tak. Moja mama mi mówi, że nie mogę się napić piwa bezalkoholowego. Że nie, bo na pewno dziecko dostanie gazów. Że nie mogę zjeść barszczu przy stole i tak dalej. I w związku z tym się czuję fatalnie. To mało z nas ma taką Agę, która powie, nie, daj spokój, jest wszystko dobrze, jesteś cudowną mamą.
Teraz mi się przypomniało jeszcze a propos właśnie tego alkoholu, bo wcale nie musimy pić alkoholu tak naprawdę. Są teraz super wina na przykład bezalkoholowe, tak, które też można sobie zafundować, smakują jak wino. Ja kiedy jestem kierowcą i kiedy wiem, że odpowiadam za moje dziecko i nie wiem, co się może wydarzyć, bo z dzieckiem różnie bywa, nie wiem, spadnie ze schodów i sobie skręci nogę i chcąc mieć szansę i zawsze pomóc, mogę sięgnąć po wino bezalkoholowe. I
wino, wcale nie piwo bezalkoholowe, taki gin bezalkoholowy.
O, proszę bardzo.
Zatem piłam gin z tonikiem, karmiąc.
No to ja o tym nie wiedziałam. Nie wiem, dlaczego nie wiedziałam. Teraz już wiem i z pewnością skorzystam, bo przyznam szczerze, że jestem mało alkoholowa, więc generalnie nawet przy okazji świąt czy tam jakiejś właśnie uroczystości wcale nie potrzebuję, ale jest to fajna alternatywa, żeby nie czuć się tak, no nie wiem, może nie gorsza, bo ja się nie czuję gorsza z tego powodu, że nie piję. Potrafię się bawić bez picia na przykład, tak? Natomiast jest alternatywa, tak? Więc wcale nie trzeba pójść na alkohol. To nie zmienia faktu, że wino w bigosie też nie zaszkodzi.
Zwłaszcza, że większość alkoholu odparuje w tym bigosie, więc w ogóle to już tak, jakby pomijając samą kwestię tego, że można wziąć sobie łyka czy dwa przy toaście, to wino, które dodajemy do potraw gotujących się, to ten alkohol znika z tego. No tam nie zostaje alkohol tak naprawdę. Tak dobrze. Jest. Powiedz mi jeszcze, co powinno nas zaalarmować w momencie, w którym zaczynamy karmić, bo to jest też myślę taki temat, który chciałabym poruszyć, więc trochę skaczemy dzisiaj, ale nie chciałabym, żeby mi to uciekło. Który moment, jakby co powinno mi powiedzieć, że teraz natychmiast powinnam się zgłosić do doradcy laktacyjnego, bo coś jest niedobrze z tą moją laktacją. Czy mamy takie wyznaczniki, które nam mówią, że jest okej, a które już powinny nas zaalarmować, nie wiem, ilość mokrych pieluch. Dajmy na to, nie?
Dokładnie, fajnie powiedziałaś. Są wskaźniki skutecznego karmienia, które możemy sobie oceniać sami. To są między innymi częstotliwość karmień i jakość tych karmień. Dobrze byłoby, żeby mamy wiedziały, że dziecko, które ssie efektywnie, bo samo ssanie to nie zawsze jest efektywne ssanie, może być tylko aktywne ssanie. Musimy słyszeć połknięcie. Dobrze byłoby, gdyby dziecko ssało 10 minut. Mówię teraz o teorii, bo znamy oczywiście różne dzieci w praktyce. Są takie, które najadają się w bardzo krótkim czasie, ale są też takie, które potrzebują więcej czasu niż teoria mówi, tak? Czyli te statystyki. Natomiast no, zgodnie ze statystykami, tak, 10 minut aktywnego i efektywnego ssania, kiedy słyszymy przełknięcia, 10 do 30 połknięć, to jest taka norma, tak? Drugim elementem to są właśnie te mokre pieluchy. I musimy wiedzieć, że od 6 doby życia powinno być ich przynajmniej 6, mocz powinien być bezbarwny i bezwonny. Czasami ciężko jest nam ocenić, jeśli wielopieluchujemy, no to wiadomo, możemy wyczuć po prostu wilgotną pieluszkę, ale jeśli używamy pieluszek jednorazowych, no to fajnie byłoby pomiziać tą pieluszkę od zewnątrz, bo czasami pasek się nie zabarwi, zwłaszcza u chłopców, którzy potrafią sobie siusiać lewo, prawo, prawda? Więc niekoniecznie tak. Pasek musi się zabarwiać, prawda? Pomiziajmy ją, wygniećmy ją w swoich dłoniach, żeby poczuć ten żel, który się robi w środku w pieluszce. Jeszcze innym wyznacznikiem będą wypróżnienia. 1, 2, 3 kubki na dobę jest ekstra. Może być ich 8, tak? No to wszystko jest tak ruchome, że ciężko czasami jest stwierdzić na własną rękę, natomiast no, te trzy takie wykładniki myślę, że są najbardziej istotne i oczywiście najbardziej obiektywne. No to przyrost masy ciała i on się zmienia oczywiście w zależności od wieku dziecka. Natomiast co więcej, bo to nie tylko wskaźniki skutecznego karmienia, ale to również kwestia dolegliwości podczas karmienia. Jeśli mnie boli, boli mnie tydzień i dłużej, a nic się nie dzieje, no to kurczę, coś się dzieje, tak? Warto byłoby to skontrolować. Jeśli moje dziecko permanentnie, mówiąc brzydko, wisi na piersi, nie zawsze musi to zwiastować to, że jest problem, ale warto to skontrolować, żeby mieć szansę potwierdzić, że okej, jest wszystko w porządku, jest to taki egzemplarz, który potrzebuje być teraz dłużej przy mnie, tak? No,
a w drugą stronę, jeżeli dziecko się bardzo odrywa od piersi?
Tak, to bardzo odrywa, jest apatyczne, także tak.
Okej, czyli nasze subiektywne poczucie też... Jak tak. Rozumiem, to czy ja widzę, że moje dziecko jest fajnym, aktywnym jak na swój wiek
tak,
dzieckiem?
Kiedy jest bardziej takie płaczliwe na przykład, nie? Kiedy widzimy, że je i widzimy, mamy takie przeświadczenie, że je, ale mimo wszystko jest niespokojne, nie przesypia tam określonych powiedzmy drzemek swoich, choćby jednej takiej dłuższej.
Z drugiej strony, tak samo się teraz mówimy o określonych drzemkach, o tym, czy nie jest bardziej apatyczne, ale jak mam trzydniowe dziecko, to ja nie... Sobie tak przypominam, co przy tym trzydniowym Bobasie...
On spał przy piersi.
Trochę tak. Ja w ogóle nie wiedziałam tak naprawdę, ile on śpi. Mhm. Nie wiedziałam, nie umiałam. Ja pamiętam, że ja miałam duży kłopot, bo mi położne przychodziły i mówiły, no musisz słyszeć, czy on przełyka. I ty też mówisz o tym, że słyszymy, że on przełyka. Ja mówię, kurczę, nie wiem, czy on przełyka. On przełykał, ale ja w ogóle nie byłam w stanie...
No to też kolejna kwestia. Ciężko jest to pokazać tutaj w podcaście. Natomiast widzimy, jak pracuje żuchwa. Kiedy dziecko ssie nieodżywczo, załóżmy aktywnie, nazwijmy to, to ruchy żuchwy są takie krótkie, płytkie. Ale w momencie, kiedy przełyka, żuchwa otwiera się szerzej. No też musimy się wsłuchać. Przestaje w tym momencie oddychać, no bo oczywiście zamyka sobie drogi oddechowe, ale otwiera... przełyk. Boże, ale powiedziałam, no bo.
Ale wszystko, ale mówisz tak mądre rzeczy, że nikt nie zwrócił uwagi. Ja nie zwróciłam. Bo otwiera przełyk.
Tak.
No bo, tak. Bo i w związku przełyk. Z tym też ta żuchwa wtedy... wyjdzie do przodu pewnie trochę,
no, oczywiście, nie? Jak najbardziej. Dokładnie. Mało tego, że żuchwa się wysunie bardziej, czy rozsunie się bardziej, to widać czasami, tak? No może być też tak, że nie wiem, mając dwójkę dzieci starszych, tak jak w moim przypadku, gdzie biegają, krzyczą, ciężko byłoby się skupić na tym, czy w tym momencie akurat słyszę przełknięcia. Jeszcze nie daj Boże, jest pies w domu, który zaczyna szczekać, ujadać, bo dzieci się z nim bawią, to patrzysz na tego swojego smyka i też można to w ten sposób zaobserwować.
Ja wiesz co,
tak?
Jak ja sobie przypomnę, a propos trzeciego dziecka i psa i dwójki dzieci, moje trzecie dziecko karmiłam chodząc i smażąc kotlety na przykład. Nie? I, więc myślę, że byłoby mi ciężko powiedzieć, czy on wtedy przełykał.
Tak.
Na szczęście przełykał. Rośnie. Tak. Rośnie, ale... No ale tak, przy kolejnych dzieciach jest trudniej, ale przy kolejnych dzieciach też mam wrażenie, że rzadziej się chyba kłopoty pojawiają. Czy to jest tylko moje wrażenie?
Chcielibyśmy, żeby były rzadziej okay. Te kłopoty. Różnie to bywa, natomiast też musimy wiedzieć, że te kłopoty mają źródło często w różnych obszarach tak naprawdę, że to nie musi być tylko kwestia tego, że mamy wątpliwość do laktacji czy do samej techniki przestawiania, ale też, no nie wiem, w warunkowaniach anatomicznych na przykład, nie?
Okej. Okay. A czy one się zmieniają? W sensie jakby pierś między pierwszym a drugim dzieckiem ma szansę się tak zmienić, że mamy kłopot
przy dostawianiu? Ale pięknie mówisz. to warto nie kwestia, to nie tylko kwestia kobiety, widzisz? Boże, to jest cudowne, co powiedziałaś teraz, bo to mi też uzmysławia, jak dużo mam, znaczy uzmysławia, mam taką świadomość, że dużo mam, jakby wszelkie trudności poczytują tylko i wyłącznie ze swoją osobą. To ja jestem niewystarczająco dobra, to ja nie potrafię, to ze mną jest coś nie tak. A często może być coś nie tak, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, z dzieckiem. Bo nawet kwestia, nie wiem...
Za krótkiego wędzidełka.
Czyli anatomii, tak. Mhm. Już nie chciałam mówić o wędzidełku, bo to jest tak strasznie teraz...
To jest tak nadużywane.
Tak, ale... bardzo mocno, ale tak, kwestia anatomii to jest jedna rzecz. Druga rzecz, kwestia infekcji okołoporodowej. Czasami wychodzimy tak szybko do domu, że my nawet nie wiemy. Pojawienie się żółtaczki noworodkowej na przykład, gdzie normą jest oczywiście to, z czym wychodzimy do domu, ale później ona narasta, narasta, narasta. No i w momencie, kiedy dochodzą do tego jakieś trudności, nie wiem, z wybudzaniem, właśnie z efektywnym jedzeniem, to ten poziom może być na tyle duży, że my tak naprawdę nie wiemy, czy to dziecko dobrze zjada. To mogą być na przykład, nie wiem, jakieś problemy z napięciem mięśniowym, tak, które jeszcze w czasie pobytu w szpitalu możemy przyjąć jako fizjologię, ale potem już przestają być fizjologią i zaczynają przeszkadzać temu młodemu człowiekowi. Nie zawsze mama jest winna tym trudnościom.
Ojej, to też jest piękne, że o tym mówisz. Że to nie mama. Tak? Czasami to nie mama. To w ogóle jest tak, że to nie zawsze jesteśmy my. I że to dziecko, jak się pojawia, to ono nam potrafi skutecznie pokrzyżować wszystkie plany, wszystkie wizje, pomysły, ale dlatego, że ono jakby ma wpływ. I to też jest ważne, żeby...
Znaczy jest niezależną jednostką, tak? I trzeba w tej
autonomiczną,
niezależnej...
Tak. Jakby ono też wie, ile potrzebuje zjeść, czy potrzebuje zjeść. Przecież ten noworodek, to jest piękne w karmieniu piersią, ja uważam, że my nie kontrolujemy tego, ile to dziecko je tak naprawdę.
Oczywiście.
I to, jak później się utrzyma na rozszerzenie diety... To już jest w ogóle super, tak.
Ale to nam daje właśnie chyba taka medykalizacja i rozwój troszeczkę naszej dziedziny, że potrzebujemy mieć kontrolę nad wszystkim. I chyba to jest właśnie ta potrzeba kontroli, psuje nam wszystko. Takie mam wrażenie, że musisz
odpuszczać.
Karmić. Tak, ojejku, tak, dużo odpuszczać. Ale nie tylko dzieciom, sobie też.
Zwłaszcza sobie pewnie, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, prawda? Bo
tak.
Ten... Jakby znowu wracając do tego pierwszego momentu, w którym ta laktacja się tak naprawdę decydujemy o tym, my jakby wszystko dookoła decyduje o tym, czy ta laktacja będzie długa i udana. To jest ten pierwszy w zasadzie moment po porodzie, tamte pierwszy, nie wiem, tydzień pewnie, tak? Dwa, popraw mnie, jeśli dłużej. I jeżeli ja wtedy sobie potrafię trochę odpuścić i pomyśleć, Boże, dobra, nie muszę być od razu idealna, nie muszę mieć 150 ml w tym laktatorze, co jest w ogóle nierealne. Ja pamiętam, że ja byłam przerażona, że ja tylko tam, nie wiem, 10 ml wycisnąłem z laktatora, a przecież trzydniowe dziecko 10 ml, no bez jaj. W sensie,
super.
Dobrze, nie? Także 3 ml wystarczają przecież na karmienie na początku i o tym też się nie mówi i dziewczyny też tego nie wiedzą i jak sobie to odpuścisz, to
jest
z tą laktacją jest łatwiej.
Tak, tylko musimy tutaj założyć i podkreślić, że mówimy o takich sytuacjach, kiedy jest wszystko w porządku, bo niewątpliwie warto byłoby jeszcze wspomnieć o takich sytuacjach, kiedy no nie wszystko układa nam się tak, jakbyśmy chciały. Czyli załóżmy, rodzimy wcześniaka, to wtedy nie odpuszczamy sobie, wtedy nie odpuszczamy, wtedy wręcz przeciwnie, musimy zacząć walczyć o swoje. Wiem, że to jest strasznie ciężkie, strasznie obciążające, więc znowu kłania się strona wsparcia. Najchętniej oczywiście osoby, która jest współodpowiedzialna, czyli nie wiem, partnera, męża, tak? Bo często
albo partnerki,
nie...
bo teraz...
Albo partnerki, tak jak najbardziej. Więc pod tym względem dobrze jest wiedzieć, że w określonym czasie trzeba zawalczyć o tę laktację, bo to, że jest wszystko w porządku, to super. To po prostu przystawiamy, dbamy o technikę, sprawdzamy te wskaźniki, jest okej, ale w sytuacji, kiedy rodzimy wcześniaka albo, nie wiem, rodzi się dziecko, które miewa problemy, bo wiemy, że to mogą się takie sytuacje zdarzyć, nie wiem, jakieś adaptacyjne zaburzenia oddychania choćby, tak? To my potrzebujemy wcześniej zainicjować laktację. Często jest tak, że świeżo upieczone mamy słyszą, że pierwsza doba to jest ten czas, jak ty powiedziałaś, na odespanie porodu, tak? A to nie do końca tak jest. Są badania, które mówią, że odpowiednio wcześnie zainicjowana laktacja ma szansę wprowadzić ją na dużo wyższy poziom. Odpowiednio wcześnie to jest do godziny po porodzie.
No właśnie, bo dziecko czasami samo inicjuje, tylko to mu zajmuje do 50 minut podobno.
Do godziny po porodzie,
tak,
proszę bardzo.
I stąd jest
idealnie.
Ten kontakt skóra do skóry taki
no
istotny.
Dokładnie.
Ale co z wcześniakami, kiedy jakby mamy, wiesz, duże jest ciśnienie na to, żeby jeżeli rodzi się wcześniak, natychmiast go zabrać pod lampy, natychmiast go pójść zmierzyć, zważyć, zrobić te wszystkie rzeczy. Jak rodzi się nie wcześniak, to mam wrażenie, że większa jest taka doza, że większe jest przyzwolenie na to, żebyśmy sobie poleżały i poczekały, aż się dziecko przestawi. A czy przy wcześniaku to jest aż
To zależy od sytuacji medycznej, od stanu dziecka, od stanu mamy tak naprawdę. Można, oczywiście wszystko można, bo to nie jest powiedziane, że laktacja musi być zainicjowana przez dziecko. Jak się rodzi 20 wcześniaczek w 28 tygodniu, no, ciężko od niego oczekiwać jakiejkolwiek aktywności w tym momencie. Kangurowanie spoko, no, ale takie dziecko musi być odpowiednio zaopiekowane. Tak? Jeszcze no, najczęściej dzieją się różne inne rzeczy dookoła, więc może w okolicach świąt nie mówmy o takich
przykrych rzeczach. Czy takie 28-tygodniowe dziecko ja jestem w stanie sobie przystawić po to, żeby nie wiem, moja pierś poczuła usta dziecka? Czy jakby to jest w ogóle możliwe?
Przede wszystkim na początek zabezpieczenie oddechu takiego dziecka. Tak jak mówię, jeśli chodzi o tego typu sytuacje, to musimy bardzo ściśle współpracować z neonatologami, dlatego że nie wiemy, jaka jest kondycja dziecka. Jeśli mielibyśmy swoim, przepraszam za wyrażenie, chciejstwem
zaszkodzić,
no to absolutnie nie ma na to mojej zgody. Natomiast to nie musi być dziecko, to może być ręczne odciągnięcie pokarmu. Spotkałaś się z ręcznym odciąganiem na salach pooperacyjnych, kiedy dziecka nie może być przy mnie?
Nie.
A nawet po porodzie, kiedy dziecko z jakiegoś powodu musi być zabrane od mamy?
Przy ostatnim, trzecim porodzie moim tak.
Super.
Tak. Ale to warszawski duży ośrodek, więc nie wiem, czy to jest obiektywne, w sensie, czy to się dzieje tak. No, natomiast nie do końca, mi się udało.
Ale to jest super. Ja pamiętam kilka lat temu, przed cięciem cesarskim odciągałam mamie pokarm, żeby dziecko po cięciu dostało pierwsze, tak, w pierwszej kolejności siarę. I to było niesamowite doświadczenie, chociaż patrzono na mnie z boku, wariatka, o co jej chodzi, tak? Po co to mleko w tym momencie? Przecież urodzi się i będzie przystawione do piersi. Nie wiemy, jak dzieci zareagują po cięciu cesarskim, zwłaszcza takim planowanym, nie? Różne są sytuacje, dlatego taka wczesna inicjacja do godziny po porodzie, czy to właśnie zastosowanie ręcznego odciągania, najlepiej ręcznego, bo siara jest gęsta, taka kleista, więc i może być jej bardzo mało, tak na dobrą sprawę. To jest najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji. Doprowadzić do inicjacji. Potem regularnie co 3 godziny może być już laktator, nie? W ramach stymulacji, ale żeby odciągnąć mleko dla dziecka, to po prostu róbmy to ręcznie.
Ale też w ogóle super jest to, o czym powiedziałaś, że inicjowałaś laktację jeszcze przed cesarką. Czyli dziewczyny, które idą na planową cesarkę nawet, tak, mogą usiąść i przed operacją poprosić położną albo partnera, albo same wcześniej się nauczyć i spróbować odciągnąć siarę, która będzie czekała na dziecko.
Same, szczerze mówiąc, dlatego że no, ja nigdy nie czuję, co czuje pacjentka, tak? Czy ta osoba po drugiej stronie. Piersi są bardzo wrażliwe, więc najlepiej nauczyć się tego po prostu osobiście i już.
I możemy się tego nauczyć w ciąży?
Możemy.
A czy w ciąży dotykanie piersi nie przyspieszy porodu? Wiesz, to jakby...
Dobra, fajnie, że poruszałaś ten temat. Piersi nie, brodawki tak.
Okej. Okay. Czyli mogę sobie wyczuć, mam nie ciągnąć za brodawkę, żeby nie mieć wyrzutu oksytocyny. Mm-hmm. Dobrze
myślałaś? Tak, próbowałaś kiedyś odciągać mleko ręcznie?
Tak, nie lubię tego robić. Wolę, jak zrobi to położna i robiła to, zresztą cudowna pani Ewa u nas na oddziale to robiła i bardzo mi w tym pomagała. Ja dopiero jak mam rozbuchaną laktację, to mi się to udaje zrobić.
Super, bo trzeba wiedzieć, w którym miejscu, brzydko mówiąc, ucisnąć.
Tak.
Jak pracować.
Tak.
Jeśli będziesz dotykała tylko brodawki, to na pewno mleko nie popłynie. Profesor Newman chyba na swoim kanale YouTube ma właśnie filmiki, jak to zrobić, żeby było dobrze. Granica otoczki. Na granicy otoczki sukcesywne, odpowiednie uciskanie gruczołu, a nie brodawki, jest w stanie przynieść odpowiedni efekt.
Okej, okay, tu pewnie możemy sobie też spojrzeć na to, jak pracuje laktator. Nawet w sensie zobaczyć, jakie one mają otoczki, bo on wtedy uciska w tym miejscu, w którym powinien uciskać, troszkę, więc możemy rękę trochę pewnie tak rozłożyć. Czy to tak najprościej?
Niekoniecznie.
Nie? Okay.
Niekoniecznie. Nie do końca laktator będzie jakby dobrym wzorem, tylko dlatego, że dłoń jesteśmy w stanie, znaczy no pewnie jesteśmy w stanie ułożyć troszeczkę jak lejek, ale to tylko troszeczkę, więc my potrzebujemy nieco innego działania. Najlepiej spotkać się z doradcą laktacyjnym, żeby móc nauczyć się tego po prostu w sposób fachowy. Nie wiem, czy wiesz, też badania pokazują, że taka wczesna inicjacja laktacji, nawet w czasie trwania ciąży u kobiet z cukrzycą, która może być elementem, który wpływa zaburzająco na laktację, jest całkiem fajnym sposobem na to, żeby dziecka nie dokarmiać mieszanką po porodzie, ale jednocześnie też wpływa na inicjację laktacji po porodzie.
Nie wiedziałam. Super. Cieszę się, że już wiem. To bardzo, bardzo fajna informacja. Ja w ogóle w drugiej ciąży, teraz jak mówisz o inicjacji jeszcze w ciąży, Ja drugą ciążę całą karmiłam starszego syna.
O, proszę, super.
I płynnie przyszliśmy do tandemu, więc karmiłam dwójkę dzieci jednocześnie i karmiłam Leosia, karmiłam wychodząc do szpitala, czyli na 2 godziny przed tym, jak Aniela się pojawiła na świecie, więc on trochę mi pomagał rozkręcać poród w domu tym saniem. I na przykład Aniela lepiej mi przyrastała od samego początku niż chłopaki, którzy nie mieli tej laktacji utrzymanej, w sensie nie weszli jakby na gotowe, tylko bo Henio też sobie rozkręcał trochę.
Najfajniejsza laktacja jest to, że właśnie w czasie karmienia tandemu tak naprawdę zupełnie
smoka
inny.
Henio. Przyszedł Henio na posiłek, tak a propos.
No doskonale, to akurat idealne. Idealny scenariusz tutaj, słuchajcie. Jeśli chodzi o karmienie dzieci w tandemie, to też jest bardzo ważna informacja, że mleko dla starszaka i dla tego młodszego jakby zmienia się w trakcie karmienia, podporządkowując się do jakby, czy dostosowując się do potrzeb danego dziecka, nie?
Tak.
Nie mogę się skupić na mówieniu, bo po prostu Henryk mnie tutaj rozprasza cudownie.
Idziemy do końca. Idziemy do końca, bo jeszcze na chwilę jeszcze tylko do świąt. Czy chciałabyś, masz jeszcze coś takiego, co jest hiperważne i o czym powinny usłyszeć mamy teraz, w tym trudnym okresie świątecznym, takie świeżo upieczone mamy, noworodkowe, które właśnie się zastanawiają, czy dobrze im idzie, czy im źle idzie i jak to jest z tym karmieniem i co one mogą, czego one nie mogą.
Na pewno idzie im dobrze. To jest podstawa, uwierzyć w siebie, odpuścić sobie przygotowania świąteczne, poprosić rodzinę o przygotowanie posiłków, które no, wiem z doświadczenia własnego, że chcemy po prostu wszystko, żeby było idealnie, więc niech ktoś to za mnie zrobi po prostu. Zamówić catering, odpoczywajcie jak najwięcej, a wszystko ma szansę się dobrze potoczyć. Dziecko noworodkiem jest przez chwilę tak naprawdę, a święta zdarzają się co rok.
To jest wspaniałe podsumowanie tej rozmowy. Święta mamy co rok, noworodka mamy przez niecały miesiąc.
No chwilę tylko, nie? Co to jest taki miesiąc w skali życia?
Bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Dzięki Ci, Aga. Myślę, że bardzo dużo fajnych informacji dotyczących laktacji dzisiaj padło. Bardzo Ci dziękuję, że opowiedziałaś o swoim porodzie i o tym, że to nie jest tak, że specjalistom jest łatwiej. Nie musi tak być. Może tak. Nie musi tak być. I myślę, że to znowu jest fajna informacja, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc po prostu. Nie trzeba być samym z tym rodzicielstwem.
Wręcz trzeba zwrócić się o pomoc. Można sobie naprawdę ułatwić życie.
A jakbyście szukały doradcy laktacyjnego, to ja na własnym doświadczeniu Agnieszka Mińko pod skrzydłami położnej. Dzięki, Aga, za dzisiejsze spotkanie.
Dzięki serdecznie, bardzo było mi miło i oczywiście zapraszam serdecznie.
A Was zapraszam na kolejny odcinek po świętach. Cześć.
Cześć.